Joanna Matuszewska, dzień dobry. Witam Państwa w rzeczywistości medycznej Polski z 1918 roku. To tylko niewiele ponad 100 lat temu, a ludzie nie mieli antybiotyków, szczepionek ani jednorazowego sprzętu. Warunki sanitarne były fatalne, a ludzie niedożywieni. Doskwierały im choroby, dziś tak rzadkie jak tyfus, cholera, dur brzuszny, czerwonka czy gruźlica. Jednocześnie żniwo zbierała grypa, zwana w tych czasach hiszpanką. Powszechne były choroby weneryczne, a z wojny wróciło do domów wielu mężczyzn, którzy w jej wyniku stali się inwalidami. Zapraszam do wysłuchania opowieści profesora doktora habilitowanego Adama Szarszewskiego z Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który zabierze nas w medyczną podróż do Polski sprzed 100 lat.
100 lat temu sytuacja służby zdrowia była znacznie trudniejsza niż dzisiaj i nie tylko dlatego, że poziom wiedzy wówczas był inny, ale mówimy o kraju, który był zrujnowany wojną, wielką wojną, mało tego kraju, który był scalany z trzech różnych zaborów. I wszystko to powodowało, że dostępność do służby zdrowia wówczas była bardzo ograniczona, a i poziom higieny znacznie odstawał od tego, jaki znamy dzisiaj. Dominowały przede wszystkim choroby infekcyjne, choroby pasożytnicze, między innymi wszawica, świerzb, z chorób bakteryjnych, zwłaszcza tyfus, który przenosił się brudnymi rękami, wywoływał biegunki, które kończyły się często śmiercią, ale także choroby innego rodzaju były wówczas nieuleczalne. Nieuleczalne były nowotwory, były uleczalne tylko w takim zakresie, jeżeli chirurg mógł dany nowotwór wyciąć, natomiast nie było chemioterapii, nie było jeszcze radioterapii. I w związku z tym wiele chorób, które dzisiaj nie stanowią większego problemu albo stanowią znacznie mniejszy problem, wówczas było nieuleczalnych. Wówczas można było również umrzeć z powodu zapalenia chociażby wrostka robaczkowego, chociaż wówczas już były procedury, które umożliwiały wczesne rozpoznanie i wczesne leczenie. Jednak istniała duża rozbieżność pomiędzy dostępnością do lekarza w mieście i dostępnością do lekarza na prowincji. Ona była ogromna, uwarunkowana chociażby przyczynami komunikacyjnymi. Dojazd do najbliższego lekarza odbywał się furmanką albo wręcz na piechotę w bardzo trudnych warunkach. Inny problem związany bezpośrednio z wojną to masowy wysyp ludzi okaleczonych przez wojnę, a więc osób niewidomych, osób pozbawionych kończyn. Oraz osobny problem to chorzy, zwłaszcza kobiety, z chorobami wenerycznymi. Nie potrafiono tym chorobom zapobiegać i ich leczyć. Nieznane były jeszcze antybiotyki. To dopiero okres II wojny światowej doprowadzi do tego, że pojawią się leki skuteczne w terapii chorób infekcyjnych.
Polak, jeśli w 1918 roku mieszkał na wsi, do lekarza musiał wiele godzin jechać furmanką albo iść pieszo. Dlatego już na początku polskiej państwowości powołano Ministerstwo Zdrowia Publicznego, które miało zapewnić lepszy dostęp do służby zdrowia na terenie całego odradzającego się kraju. Jednym z pierwszych działań było też uchwalenie ustawy sanitarnej oraz o przymusowym szczepieniu przeciwko ospie, a w 1920 roku ustanowiono Urząd Komisarza do Spraw Walki z Epidemiami. Tymczasem w całym kraju było tylko 5 tysięcy lekarzy i to głównie w miastach.
Dostępność lekarzy to jest osobny problem, bo duże miasta, duże ośrodki, oczywiście dostępność była całkiem niezła. Natomiast prowincja, wieś, też zależy o jakim zaborze mówimy, bo mówimy o Rzeczpospolitej, która powstała z trzech różnych zaborów. Jeżeli mamy na myśli zabór na przykład niemiecki, to jest to zupełnie inny zabór niż zabór rosyjski. W związku z tym dostępność lekarzy w obu tych zaborach była zupełnie różna. Natomiast pewne ogólne tendencje, że mamy do czynienia z medycyną, która ogarnia również osoby niezamożne albo wręcz biedne, no z tym bywało raczej źle, zwłaszcza bezpośrednio po działaniach wojennych. Mówimy o 1919 roku. To jest bardzo szczególny okres, kiedy przewala się jedna wojna, zaraz będzie kryzys, a Polska zmaga się ze zlepianiem się z trzech różnych tworów. I to niestety odbijało się również na publicznej służbie zdrowia, a i prywatna też nie spełniała wówczas takiej roli, jaką normalnie powinna. Oczywiście istniały mechanizmy takiej trójstopniowej opieki medycznej, czyli opieki domowej, poradni, funkcjonujących publicznie oraz szpitali. Niemniej ten mechanizm był niewydolny i to wielokrotnie wówczas podnoszono. Natomiast jeśli chodzi o samo instrumentarium, to dysponował ówczesny lekarz pewnymi mechanizmami diagnostycznymi, takim jak dysponuje dzisiaj. A więc były już procedury oceny bakteriologicznej, były procedury oceny histopatologicznej, były procedury oceny radiologicznej, bo przecież to już jest kilkadziesiąt lat po odkryciu przez rentgena promieni X. Natomiast nie było jeszcze ultrasonografów, nie było tomografii komputerowej, oczywiście nie było rezonansu magnetycznego. W związku z tym wiele rzeczy nadal opierało się na badaniu fizykalnym, czyli badanie przeprowadzane przez lekarza jego własnymi zmysłami, a więc zmysłem wzroku, słuchu, powonienia, przy pomocy bardzo prostych urządzeń, czyli własnego palca, mówimy o opłukiwaniu, i osłuchiwaniu, czyli przy użyciu stetoskopu.
Które choroby w tych czasach były powszechne? Czy na przykład gorączka ludzi wtedy zabijała?
Jeżeli przyczyną była infekcja o znacznym stopniu nasilenia, to oczywiście taka infekcja mogła zabić. Typu zapalenie opon, zapalenie otrzewnej na przykład. Choroby, które wówczas spotykano, właściwie profilem swoim nie różniły się od dzisiejszych. Czyli dominowały choroby infekcyjne, to banalne choroby infekcyjne, wirusowe. Chociaż jedną z tych takich słynnych chorób, czyli hiszpanka, grypa, tak ją wówczas nazywano, rzeczywiście była chorobą śmiertelną i dzisiaj prawdopodobnie również byłaby chorobą śmiertelną. Diagnostyka wówczas opierała się przede wszystkim na badaniu fizykalnym, czyli to, co lekarz stwierdził w czasie kontaktu, bezpośredniego kontaktu z chorym. Lekarz mógł posiłkować się prostymi badaniami typu morfologia, krwi z rozmazem, tak jak to się dzieje dzisiaj. Między innymi na wyposażeniu rutynowego gabinetu lekarskiego był mikroskop, który był używany do właśnie wykonywania badania krwi bezpośrednio przez lekarza. W przypadku bardziej skomplikowanych diagnoz oczywiście pacjenta można było skierować na badania radiologiczne, przy czym dopiero wówczas powstają pierwsze badania z kontrastem. Ta diagnostyka opierała się przede wszystkim na prostym prześwietleniu, tak zwanym prześwietleniu. W dwojaki sposób można było utrwalić obraz na kliszy radiologicznej, bądź też bezpośrednio na obserwować zmiany na monitorze. Prościej było ustawić pacjenta przed ekranem fluorescencyjnym, przepuścić przez niego wiązkę promieni rentgenowskich i na bieżąco obserwować to, co tam widać. Natomiast wiele ośrodków jednak, jeżeli mogło sobie na to pozwolić, utrwalało obraz na kliszy rentgenowskiej. Takie częściowe prześwietlenia, czyli osobno płuc, jamy brzusznej, zdjęcia kości, czaszki, to one były wykonywane podobnie jak to ma miejsce dzisiaj, właściwie od czasów odkrycia rentgena.
W Muzeum Historii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest taki jeden eksponat, to jest torba lekarska, skórzana. Lekarz w tych czasach wszystko właściwie musiał mieć ze sobą, jeśli chciał zaopatrzyć pacjenta.
Skład tej torby w zasadzie niewiele się różni od dzisiejszej. Lekarz wkładał do niej strzykawki, wkładał do niej stetoskop, była to zwykła rurka, drewniana, wydrążona w odpowiedni sposób. W ciągu tych 100 lat stopniowo udoskonalano stetoskopy. Właściwie stetoskop drewniany po dziś dzień jest używany w diagnostyce oceny tętna płodu. Natomiast 100 lat temu jest już stosowany stetoskop z giętkimi rurkami i nawet z membraną, bo to są lata, kiedy tego rodzaju urządzenia już wchodziły w grę i były znacznie poręczniejsze aniżeli drewniane stetoskopy. Więc prawdopodobnie ten stetoskop, który jest w naszym muzeum, jest stetoskopem stosowanym do oceny tętna płodu.
Strzykawki. Jak to się przenosiło, jak to się używało, żeby tego nie zabrudzić? To wszystko było wielokrotnego użytku.
No, proszę pamiętać, że jednorazówki to tak naprawdę, zwłaszcza w naszej polskiej rzeczywistości, dopiero lata 90. XX wieku. Jak byliśmy dziećmi, na skuto wielorazówkami, z wszystkiego tego konsekwencjami, prawda? Zwłaszcza jeśli chodzi o wirusowe zapalenie wątroby. Pierwsza strzykawka prawaca została wyprodukowana w 1853 roku. A więc w okresie, o którym już mówimy, strzykawki szklane z wymiennymi wielorazowymi igłami były już w powszechnym użyciu. Czystość zapewniały na co dzień autoklawy. autoklawy, takie puszki metalowe, takie podłużne, które stawiało się na gazie, wypełnione sprzętem. Pod tym znajdowała się pewna ilość wody i w takich oparach pary wodnej sterylizowano. Były to już metody wówczas wystandaryzowane, odpowiednio dobrany czas, odpowiednio dobrana temperatura i taki autoklaw rzeczywiście w zakresie zabijania wszystkich bakterii spełniał swoje zadanie. Natomiast nie spełniał takiego zadania w zakresie zabijania wirusów. Po odkażeniu strzykawek i igieł, one były odkażane zresztą osobno, rozmontowywane najpierw, każdy z tych elementów był pakowany osobno do papieru, który również był odkażany i każdy lekarz musiał potem to jeszcze zapakować w odpowiednią jakąś puszkę metalową, także jałową. I takie puszki jałowe miał w swojej torbie. Często miewał również pęsetę, która również miała być jałowa, słoiczek ze spirytusem bądź z jodyną, waciki. Udawał się do chorego. Z chwilą, kiedy musiał użyć takiej strzykawki, odkażał miejsce, w które miał wbić igłę albo jodyną, albo wodą utlenioną, gdyż te wszystkie środki były już dostępne wówczas, no już od kilkunastu lat. Następnie pęsetą nakładał igłę na strzykawkę, nabierał płyn z ampułki, które te ampułki już przypominały ampułki dzisiaj stosowane. No i następnie dokonywał zastrzyku. W związku z tym takich powikłań, typu powikłań ropnych w miejscu wstrzyknięcia leków, przy prawidłowo przeprowadzonych procedurach się nie obserwowało. Niestety nie potrafiono leczyć zakażeń uogólnionych, bo nie znano jeszcze antybiotyków. Bańki stosowano powszechnie. Wówczas to była jedyna metoda, o której wiedziano, że przynosi jakieś efekty. Po dziś nie wiadomo, jak to działa, ale ma jakiś to sens. A ponieważ metoda była bardzo prosta i mogła być wykonana przez niewykwalifikowany zupełnie personel, często w domu po prostu nawzajem sobie domownicy stawiali bańki. Metoda, która na pewno jest nieszkodliwa, a prawdopodobnie ma jakiś wpływ pobudzający na układ odpornościowy człowieka. I przetrwała dzisiaj. Wiedza była powszechne, natomiast były problemy z jej praktycznym stosowaniem ze względu na brak sprzętu, chociażby najprostszego. Strzykawek, autoklawów, owej wody utlenionej, jodyny. No niestety, ale to nie są rzeczy bardzo kosztowne, mimo to jednak wymagają pewnych nakładów, a wówczas Polska, jak wiemy, była zrujnowana. I to był ogromny problem, który zresztą podnosili lekarze na co dzień w swoich doniesieniach z terenu.
Po krótkiej przerwie wracamy do opowieści o medycynie z początku XX wieku. Joanna Matuszewska, witam w Polsce z 1918 roku. Statystyczny Kowalski bał się wtedy epidemii, a warunki higieniczne, zwłaszcza w miastach, były bardzo złe. Profesor Adam Szarszewski, historyk medycyny z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, opowiada, jak sobie radzono w tych czasach z bakteriami, wirusami i pasożytami.
To był problem, bo sobie nie radzono. Oczywiście potrafiono zdiagnozować daną chorobę już wówczas i stwierdzić, że było to zakażenie bakterią taką bądź inną właśnie przy pomocy choćby mikroskopu. Natomiast poza stwierdzeniem, że dana choroba jest wywołana takim, a nie innym drobnoustrojem, nie można było wykonać żadnych konkretnych, jak to dzisiaj mówimy, celowanych ruchów w stosunku do danego drobnoustroju. Nie było antybiotyków, w związku z tym wiele chorób niestety miał przebieg, jak to się określało, naturalny. Tak jakbyśmy nie ingerowali w ich przebieg. I w związku z tym infekcje pasożytnicze, na przykład jaglica, wszawica, świerzb, czy bakteryjne, biegunki, dur brzuszny, chociażby tyfus, królowały i niestety nie potrafiono wówczas sobie z tym poradzić. Również nie radzono sobie z zapobieganiem. Wiele jeszcze wówczas szczepionek, które dzisiaj są w powszechnym użyciu, nie istniało. Dopiero w latach 30. czy w latach 40. powstają szczepionki przeciw chorobom wirusowym czy bakteryjnym, które później były w powszechnym użyciu. ale bezpośrednio po uzyskaniu przez nas niepodległości zakres profilaktyki był bardzo, bardzo wąski.
Częściej niż obecnie ludzie umierali z powodu jakichś powikłań?
Tak, zdecydowanie częściej, zwłaszcza powikłań bakteryjnych. Gorączka przyranna, pomimo stosowania zasad aseptycznych, jeżeli trzymacie tego przykładu, była jednak mimo wszystko powszechna. Poza tym proszę też pamiętać, że anestezja, która dzisiaj jest przeprowadzana w sposób maksymalnie bezpieczny, wówczas taka bezpieczna nie była. Nie było po prostu anestezjologów, nie było takiej specjalizacji. Chirurdzy nawzajem sobie znieczulali pacjentów. Najczęściej młodszy chirurg znieczulał pacjenta starszemu chirurgowi. Zasada była bardzo prosta. Był to pojemnik, do którego nalewano eteru bądź chloroformu. Następnie w formie maski, takiej jak to dzisiaj się używa, maski tlenowej, nakładano ten pojemnik na twarz i chory tym oddychał. Możliwości powikłań samej anestezji, już nie mówiąc o zabiegu chirurgicznym, były ogromne. Zatrzymanie krążenia, zatrzymanie oddechu, skurczo skrzeli. Powikłania, które oczywiście dzisiaj również występują, ale są ograniczone do minimum. Nie monitorowano wówczas czynności życiowych, nie było takiej możliwości sprawdzenia utlenowania krwi, tak jak jest to dzisiaj, akcji serca. Nie robiono tego, bo lekarz, ten jakby anestezjolog, po prostu dotykał ręki, sprawdzał tętno, sprawdzał jakość oddechu, czy pacjent sinieje, czy nie sinieje. I to było wszystko, co mógł zrobić.
Jakie operacje były powszechne? Czego się nie robiło, co dzisiaj jest naszą codziennością?
Zestaw działań chirurgicznych był już całkiem pokaźny. Wykonywano zabiegi na otwartej klatce piersiowej, na jamie brzusznej, wykonywano już pierwsze zabiegi neurochirurgiczne, gdyż takim przełomem okazał się rok 1846, kiedy po raz pierwszy skutecznie znieczulono pacjenta. I to rzeczywiście otworzyło pole do działań chirurgicznych, jednak wiele obszarów nadal pozostało nietkniętych, zwłaszcza kardiochirurgia. Operacje w stosunku do serca były operacjami nadal tabu, no i nie było czegoś takiego jak przeszczepy narządów. O tym to się jeszcze wówczas nie śniło, znaczy niektórym się śniło, natomiast pierwszy przeszczep nerki to jest dopiero 1954 rok. Już wówczas wiele zabiegów było planowanych, oczywiście to ryzyko wówczas było większe, natomiast pozwalano sobie na wiele zabiegów, które jeszcze 50-60 lat temu były bardzo ryzykowne, ale wówczas już wypracowywano sobie takie procedury, które umożliwiały leczenie pacjenta właściwie wedle standardów dzisiejszych. Takim typowym przykładem może być zapalenie wyrostka robaczkowego, które pierwotnie było leczone chirurgicznie tylko w ostateczności, czyli z dzisiejszego punktu widzenia w sytuacji już krytycznej, kiedy dochodziło do zapalenia otrzewnej, ale już 100 lat temu wiedziano, że w przypadku bólu w prawym dole biodrowym i podejrzenia zapalenia wyrostka, zabieg ten należy wykonać jak najszybciej i dzięki temu unikano wielu późniejszych powikłań. Taką świadomość już wówczas miano i te procedury, które stosowano 100 lat temu, właściwie niewiele się już różniły od procedur dzisiejszych.
A narzędzia pracy chirurga, one się bardzo znacząco różnią od tego, co dzisiaj jest obecnie używane?
Różnią się o tyle, że dzisiaj mamy wszystko jednorazowe. Jeśli chodzi o podstawowe instrumentarium, czyli igły, oczywiście one były nadal wielorazowego użytku. I o powikłaniach z tym związanym już mówiliśmy. Nici najczęściej była to duża szpula, która znajdowała się w pojemniku jałowym. W związku z tym nici też już wówczas były jałowe, ale nie były takiej jakości jak dzisiaj. Natomiast pozostałe instrumenty, które dzisiaj są stosowane, to oczywiście są instrumenty często dedykowane bardzo konkretnemu zabiegowi, a wówczas takiej możliwości nie było.
Polska początku XX wieku to kraj, w którym są między innymi państwowe szpitale, ale też placówki prowadzone przez zakony i organizacje kościelne. To kraj, w którym powstała nowa nauka, nazywana w tamtych czasach nosokomiologią, co tłumaczono jako wiedzę o budowie, urządzaniu i organizacji pracy szpitali. Ich mała liczba była bowiem wielkim problemem.
Po I wojnie światowej istniały dwa podstawowe problemy. Utrata kończyn, zwłaszcza kończyn dolnych, ale również i górnych. Ale drugi problem to była ślepota. Bardzo wielu żołnierzy wracało niewidomych. I na przykład w Gdańsku otworzono po I wojnie światowej specjalnie zakład dla wszystkich żołnierzy, którzy stracili wzrok. stracili wzrok w wyniku bezpośredniego urazu typu wybuch, ale również pod wpływem gazów bojowych. Proszę pamiętać, że w czasie I wojny zastosowano na masową skalę gazy bojowe, które często prowadziły do zaburzeń neurologicznych, między innymi do utraty wzroku. W związku z tym pacjenci wówczas byli objęci opieką rządu, zarówno jeśli chodzi o kalectwo narządu ruchu, jak i jeśli chodzi o utratę wzroku. Protezy, które wówczas były stosowane, jeśli mówimy w tej chwili o kalectwie ortopedycznym, były bardzo proste i nieskomplikowane. Produkowane były masowo i często były niedostosowane do konkretnej sytuacji pacjenta, co zresztą rodziło osobne problemy. Pacjenci, mówiąc dzisiejszym językiem, byli bardzo z tych protez niezadowoleni, natomiast trudno się dziwić, że wobec tak masowej produkcji protez, że dochodziło do takich sytuacji. Przyczyną takiego stanu rzeczy był bezpośredni uraz, czyli utrata w wyniku wybuchu, ale także zakażenia. Postrzał w nogę niekoniecznie musiał się kończyć amputacją, jednak jeżeli wdało się tam zakażenie, oczywiście trzeba było kończynę amputować. Chociaż zdawano już sobie już wówczas sprawę z zakresu amputacji, potrafiono tak modelować kikut, czyli tą część, która zostawała, żeby łatwo później już można było to zaprotezować. Proszę pamiętać, że wiele zakażeń przyrannych likwidowanych było przez własne siły odpornościowe ustroju. Człowiek ma jednak mimo wszystko własne osobiste instrumentarium, które pozwala zwalczać zakażenia bakteryjne. I jeżeli rana była w miarę powierzchowna, zwłaszcza jeżeli ta rana była łatwo dostępna, czyli nie była drążąca w głąb, siły odpornościowe ustroju plus tlen, który nas otacza, najczęściej były wystarczające do tego, żeby się wyleczyć. Najgorsze były wszystkie rany drążące w głąb, ponieważ brak dostępu tlenu i zasiedlanie się takiej rany przez bakterie powodowały procesy gnilne i wszelkie tego następstwa. Właśnie dlatego od XVI wieku, kiedy zaczęto stosować broń palną, medycyna wojskowa się bardzo zmieniła. Przedtem cięcie szablą czy postrzelenie z łuku kończyło się albo śmiercią, albo taką raną, którą w miarę łatwo można było wyleczyć metodami konwencjonalnymi. No, czyli przy pomocy jakichś ziół odkażających, przy pomocy czasem przyżegania. Nie była to najlepsza metoda, ale mimo wszystko do jakiegoś stopnia ona ułatwiała oczyszczanie rany. Przyżeganie polegało na przypalaniu rany, albo przy pomocy rozpalonego metalu, albo, to już było bardzo brutalną metodą, przy pomocy rozgrzanego oleju. Oczywiście przeciwnicy tej metody i słusznie zarzucali jej, że obszar rany mechanicznej powiększamy raną utworzoną poprzez działanie wysokich temperatur. Niemniej był to jakiś sposób na zniszczenie bakterii, które w momencie urazu tam się lokowało. No, człowiek, który upadł na ziemię i wytarzał się w błocie i ta rana w związku z tym była mocno zakażona właśnie tego rodzaju materiałem, trudno ją było oczyścić i rzeczywiście metoda wypalania do jakiegoś stopnia miała sens. W XIX wieku i w XX wieku te metody były stosowane już bardzo, bardzo rzadko.
Dzieci w niepodległej Polsce rodziły się w domach, bo tylko 15% kobiet miało dostęp do szpitali. Co czwarty noworodek, zwłaszcza na wsi, umierał.
Okres po I wojnie światowej był okresem, kiedy rodziło się dużo dzieci, ale jednocześnie wiele z tych dzieci umierało. Przyczyny śmiertelności były bardzo różne. Była śmiertelność okołoporodowa związana m.in. z bakteriami, które dostawały się w czasie akcji porodowej, ale też śmiertelność po narodzinach, często z niedożywienia albo chorób, które nadchodziły z zewnątrz właśnie w wyniku braku higieny. To, o czym mówimy dzisiaj publicznie, wówczas było tematem tabu. Wielu mężczyzn w ogóle nie było dopuszczanych do tego, kiedy kobieta rodziła. Kiedy jego własna małżonka rodziła, to mężczyzna gdzieś tam tuptał w sąsiednim pokoju. Nie mówiło się o tym publicznie. To jest okres XIX i początku XX wieku, kiedy są to tematy tabu. W związku z tym wiele rzeczy jest w przenośni, ale również dosłownie skrywanych. I sama akcja porodowa też należało do tych takich akcji zupełnie tajemniczych, między innymi właśnie dlatego położenie kobiety i często obłożenie jakimiś parawanami dookoła stwarzało taką sytuację z jednej strony może trochę intymności, ale z drugiej strony takiego działania niemal magicznego. Lekarz nie musiał być tą osobą nadzorującą, natomiast obecność kobiety pomagającej przy rodzeniu, akuszerki, baby, jakkolwiek by je tam nazwać, rzeczywiście była wówczas powszechna. Czasami taką rolę spełniał ktoś z domowników. Dzisiaj, kiedy nie mamy rodzin wielopokoleniowych, to wydaje nam się takie troszkę abstrakcyjne, żeby moja mama pomagała mojej żonie. Ale kiedyś tak było, zwłaszcza w sytuacji, kiedy mówimy o niedoborach kadrowych w zakresie służby zdrowia po I wojnie światowej. W tym czasie bardzo wiele już procedur położniczych było znanych i wypracowanych, chociażby porody kleszczowe. Były już dość dokładnie opisane i uznane za w miarę bezpieczne, jak na tamte czasy oczywiście. Tego typu instrument jak fotel ginekologiczny skonstruowany był wówczas i dzisiaj na bardzo podobnych zasadach. Zresztą bardzo podobnie uczono wówczas, jak i dzisiaj, położnictwa i ginekologii na fantomach. Już wówczas powstawały fantomy, które zresztą, ja pamiętam, niektóre z nich służyły również w mojej edukacji jeszcze.
Co się zmieniło? W Polsce bardzo wiele, ale niektóre kraje byłego Związku Radzieckiego, Afryka, to miejsca, gdzie w medycynie jest nadal 1918 rok.
To, że sprzęt jest wielorazowego użytku, co jest dzisiaj już u nas nie do pomyślenia. Dla nich strzykawka, igła jest nadal bezcennym skarbem. Coś, co się u nas używa raz i wyrzuca, skalpel, u nich są sterylizowane i jeszcze raz wykorzystywane i jeszcze raz ostrzone na miejscu. Jest takie piękne zdjęcie, które wisi tu koło mojego gabinetu, wykonane w latach 40. tuż po II wojnie światowej, kiedy skalpele są ostrzone na zwykłej takiej ostrzałce i tam nadal tak jest.
Audycja powstała przy współudziale Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i profesora doktora habilitowanego Adama Szarszewskiego z Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycznych. Program zrealizował Stefan Kotiuk, a prowadziła Joanna Matuszewska.